Dzień dobry, moim gościem jest Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, były minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. No wiele tu tytułów można wymieniać. Witam panie ministrze, panie pośle. Spieszmy się dyskutować pomysły prezydenta Andrzeja Dudy, bo tak szybko odchodzą, parafrazując księdza Jana Twardowskiego, można tak powiedzieć.
Ten pomysł jest pomysłem, który był przedstawiany już wielokrotnie. To jest dobry pomysł, dlatego że wzmacnia system odstraszania, że realnie odstrasza Putina.
No może, ale J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, mówi, byłbym zszokowany, gdyby Donald Trump się na to zgodził, bo my teraz deeskalujemy, a nie eskalujemy.
No to trzeba pracować z administracją amerykańską. Problem polega na tym, że rządzący Donald Tusk, Radosław Sikorski czy Bogdan Klich no, nie mają szansy, żeby no
może PiS się
jakiekolwiek pomysły
wprowadzić
w życie. No oczywiście mamy przecież przykład. To jest zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy, który ma bardzo dobre relacje z prezydentem Trumpem. Zresztą, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy ja byłem ministrem obrony narodowej, potrafiłem nawiązać dobre relacje.
Ale
zarówno
broni atomowej nie mamy. Panie.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, o co chodzi, o te relacje. Zarówno z administracją prezydenta Trumpa, jak i prezydenta Bidena. Miałem bardzo dobre relacje z Lloydem Austinem, który był sekretarzem obrony administracji
Joe
Bidena.
Czy my rzeczywiście mamy na to szansę? Bo wygląda na to, że Stany Zjednoczone jednak przyjmują to myślenie Rosji, w której ta nasza wschodnia flanka jest taką flanką troszkę gorszą. No jednak wciąż gorszą, bo Rosjanie nie lubią, jak jest blisko nich broń atomowa. Lubią mieć broń atomową blisko nas, ale nie, żeby broń atomowa była blisko nich.
Ale my się kierujemy interesami polskimi. Perspektywa amerykańska może być inna. Natomiast
więc
perspektywa,
pytam się, czy możemy ją zmienić?
Oczywiście, że tak. Tylko musimy mieć wiarygodnych ludzi, którzy do tego doprowadzą.
Chce pan powiedzieć, zarówno, PiS by to zrobił.
Zarówno Tusk, jak i Sikorski, który ostatnio wszczął awanturę na Twitterze ze swoim odpowiednikiem amerykańskim Marco Rubio, tego nie są w stanie.
Z Elonem Muskiem,
no dobrze, ale zareagował Mark Rubio i to było fatalne. Jakie korzyści z tego ma Polska?
Usłyszeliśmy, że Starlinki nie będą wyłączone.
Żadnych korzyści Polska z tego nie ma.
Ta deklaracja, że nie będą wyłączone Starlinki, to nie jest korzyść?
Nie, no, ale przecież my się interesami czyimi kierujemy? Polskimi czy ukraińskimi? Polskimi.
No to jest
interesami.
Też nasz interes, żeby Ukraina
proszę
nie przegrała
zwrócić
tej
uwagę,
wojny.
Że taka dyplomacja twitterowa, takie ataki na administrację Stanów Zjednoczonych do niczego dobrego dla Polski nie prowadzą. I mówię o tym w kontekście wyboru prezydenckich. 18 maja się odbędą. Zastępca, ale proszę zwrócić uwagę na to, że zastępca Donalda Tuska, czyli Rafał Trzaskowski, nic nie załatwi dla Polski w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Karol Nawrocki będzie kontynuował linię polityczną prezydenta Dudy.
To znaczy, kiedy w takim razie pana zdaniem ta broń atomowa mogłaby się w Polsce znajdować? To jest w ogóle czasowo przewidywalne, bo na razie administracja Donalda Trumpa próbuje, czy jej się uda, to jest inne pytanie, do tego też jeszcze przejdziemy. Na razie próbuje dogadywać się z Rosją ponad głowami Europy Środkowej.
Proszę zwrócić uwagę na to, że trzeba sobie stawiać cele i te cele muszą być zgodne z polskimi interesami. Obecność w programie Nuclear Sharing, czyli obecność broni nuklearnej na terytorium naszego kraju jest kolejnym
Donald
elementem
Tusk
odstraszającym.
Powiedział to samo wczoraj. Tak, to jest dobry pomysł.
No i cóż wynika z tej deklaracji Donalda Tuska?
To samo co z deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy. Nie.
Proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz wracam do tej wiarygodności. Prezydent Duda był w stanie nawiązać dobre relacje z prezydentem Trumpem, z prezydentem Bidenem.
Ale Vance
a
tak
Donald
powiedział,
Tusk
nie będzie. Co z tego, że ma dobre relacje?
Z palców strzelał w plecy Donalda Trumpa. Donald Tusk. Ale to jest zasadnicza sprawa. Bo dyplomację
ale
prowadzi
problem polega
się
na tym, że i tak nic nie załatwił. No ma dobre relacje, a Vance powiedział, byłbym zszokowany. No co z tego? Co z tych dobrych relacji?
Panie redaktorze, no, jeżeli podchodzimy do tego w ten sposób, że nic się nie da zrobić, no to rzeczywiście nic się nie da zrobić, ale musimy podchodzić w ten sposób, że da się zrobić, tylko zrobią to ludzie wiarygodni. Nie ci, którzy się awanturują,
panie ministrze, robił kampanię wyborczą Karolowi Nawrockiemu, co rozumiem,
ja rzeczywiście popieram Karola Nawrockiego, bo w interesie Polski jest to, żeby Karol Nawrocki był prezydentem, żeby relacje z Amerykanami były dobre, bo tylko Amerykanie mają odpowiedni potencjał
żeby
do tego, żeby odstraszyć agresora. nie Unia Europejska.
Zaraz do tego przejdziemy. Ale jeszcze
nie wchodźmy w rebelię antyamerykańską, która jest w Europie, a w tą rebelię wchodzi Donald Tusk i Radosław Sikorski.
Jeden i drugi cały czas mówił o tym, że relacje euroatlantyckie, relacje ze Stanami Zjednoczonymi są fundamentalnie ważne. Nikt w Polsce nie
ale
atakuje Donalda Trumpa, jeśli mówimy o
jednocześnie mówią, że koniec z outsourcingiem bezpieczeństwa amerykańskim.
A nie powinniśmy budować europejskiego systemu bezpieczeństwa.
Ale jeżeli skończymy z tym outsourcingiem, to będziemy bezradni i bezbronni, bo tylko Stany Zjednoczone mogą wesprzeć realnie i odstraszyć agresora.
Budujmy system europejski i outsourcujmy w tej chwili bezpieczeństwo. Jedno
z tym,
i drugie,
że, z tym, że
zamiast albo.
Rezolucja w Parlamencie Europejskim, na przykład przyjęta 2 dni temu, jest działalnością skierowaną przeciwko Stanom Zjednoczonym. I jest niezwykle
jest próbą
groźna
zbudowania europejskiego systemu bezpieczeństwa, który jest tam
próbą,
potrzebny.
Jest próbą zbudowania NATO bez Stanów Zjednoczonych.
Bo słyszymy
coś
ze Stanów Zjednoczonych.
Istnieje.
To prawda, ale
nie
słyszymy
istnieje.
Ze Stanów Zjednoczonych cały czas sygnały, także od polityków republikańskich, czy może trzeba rozważyć wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO?
No to jeżeli oni będą tak działać, ci oligarchowie europejscy z Paryża i z Berlina, którzy są antyamerykańscy, jeżeli
mówi, ja
antyamerykański
mówię o Amerykanach,
Tusk,
a pan mówi o Europejczykach. A ja
tak,
się pytam,
mówię,
co
mówię
z wypowiedziami polityków amerykańskich, którzy mówią o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z NATO? To
no
Europa
trzeba
ma nie reagować na ich zdanie?
No ale jeżeli będzie reagować w ten sposób, że się obrazi i powie, zrywa relacje.
Nie obrazi się, tylko się zbroi.
Jeżeli będzie się awanturować tak jak Radosław Sikorski, to nic z tego dobrego dla Polski nie wyniknie. A trzeba się zbroić, ale Unia Europejska się nie zbroi. No to zbroi
no to
się
niech
Polska.
Się
zbroiła się za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo teraz te
Panie
programy
ministrze,
zostały zahamowane.
To jeszcze tylko pytanie od naszych słuchaczy. Proszę od razu wylosować dwa pytania. Jedno spróbujemy jeszcze odpowiedzieć na antenie radia RMF FM, a na drugie
proszę
już w radiu RMF 24, gdzie ja odstawię kulę. Dobra,
aha,
proszę, odstawiamy kulę. Dobrze. To ja je odczytam. Pierwsze z pytań, jak pan już mi podał, to duże zaufanie. Politycy wolą czytać sami. Jakie są 3 największe sukcesy Karola Nawrockiego do tej pory w kampanii? Pyta się z Marek z Oświęcimia.
Pełne sale. Teraz już są spotkania na
pierwsze,
zewnątrz.
Pełne sale.
Tak, duże zainteresowanie.
Drugie.
Przedstawienie programu. 21 postulatów uszeregowanych w 4 grupy. Normalność.
I trzecie to jest
rozwój, bezpieczeństwo.
Nie, to jest drugie cały czas. To już jest trzecie.
To mówię o programie.
O programie.
Mówię o programie.
Czyli drugie to jest program. Trzecie?
Wiarygodność. Wiarygodność. Jest człowiekiem, który jest naturalny, jest autentyczny, nie zakłada masek, tak jak to robi,
no i
tak jak to robi Radosław, jak to robi Trzaskowski.
To już bardzo się pomyliło.
Trzaskowski zakłada. Rafał, rzeczywiście Rafał.
Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z głosami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych i na portalu YouTube. I tam kolejne pytanie od naszych słuchaczy. A ja przypomnę, naszym gościem jest Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, były minister obrony narodowej i wiceprezes PiS. No i tu jest pytanie od naszego słuchacza, fundamentalne, my je też często zadajemy. Czy przelał pan już środki na kampanię Karola Nawrockiego? Pyta pani Iza z Lublina.
Tak, rzeczywiście, ja wspieram finansowo i bardzo proszę panią Izę, proszę też słuchaczy
RMF-u,
żeby wspierali.
Ja pytam o to,
dlatego,
bo wielu polityków PiSu mówiło jeszcze nie zdążyliśmy, wspieramy PiS,
dlatego,
ale Karola Nawrockiego nie.
Rząd koalicji 13 grudnia zabrał pieniądze Prawu i Sprawiedliwości. Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. My staramy się...
Ale pytanie dotyczyło tego. Przelał pan.
Ile? Tak, tak.
Ile
no,
może
tyle,
pan powiedzieć?
No, proszę to już zostawić może.
Ale raz czy więcej razy
nie,
pan przelał?
Systematycznie.
Systematycznie. Miesiąc pan przelewa.
Systematycznie, tak.
Bardzo dobrze. No to teraz przechodzimy do Karola Nawrockiego. No i zaczął pan mówić o finansowaniu. To jest istotne pytanie. Czy pana zdaniem, panie ministrze, panie prezesie, brak finansowania kampanii prezydenckiej, równego finansowania, może być prawną podstawą do nieuznania przez Izbę Sądu Najwyższego ważności wyborów?
No, rzeczywiście, teoretycznie może być, chociaż w praktyce my nie zajmujemy się rozważaniem tej sprawy. My prosimy o wsparcie finansowe, żeby prowadzić kampanię wyborczą.
Nie zresztą zajmujecie się, ale w momencie, jeśli Karol Nawrocki przegra, możecie się zacząć tym zajmować.
My zakładamy zwycięstwo.
Jeśli o włos przegra,
i bardzo prosimy o poparcie. Uważamy, że oczywiście zagrożenie jest takie, że będą domykać system, ale zauważmy, kierujemy się tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Przecież wysokie poparcie dla Donalda Trumpa spowodowało, że tamta strona...
Karol Nawrocki wygra tak wysoko, że nie będzie można mówić. Tylko na razie nic na to nie wskazuje.
Zakładamy takie zwycięstwo, dlatego, że wtedy tamta strona, która próbuje domykać system, która rządzi pałą i uchwałą, nie będzie w stanie przeforsować swojego kandydata.
Ja wiem, że zakładacie, musicie to mówić, natomiast sondaże na razie mówią, że zdecydowanie prowadzi Rafał Trzaskowski. Oczywiście mówimy o pierwszej turze.
No, możemy porozmawiać o sondażach. Zwróćmy uwagę.
I pojawiają się sondaże, to jeszcze ja dokończę tylko pytanie, w których Karol Nawrocki jest trzeci, a nie drugi.
To
prawda, to są nieliczne sondaże, ale są.
Incydentalne. Proszę zwrócić uwagę na to, że Sławomir Mentzen jest silny słabością na przykład Szymona Hołowni.
Jest silny... No jest trzecią drogą.
Tak.
Konfederacja stała się trzecią drogą.
Rzeczywiście w wyborach prezydenckich, czy to w roku 2015, wtedy Paweł Kukiz był takim kandydatem.
Później był Szymon Hołownia, potem Szymon Hołownia.
Tak, sądzę, że to jest ten sam scenariusz. I proszę zwrócić uwagę na to, że o ile Karol Nawrocki w drugiej turze może czerpać z tego poparcia właśnie, które ma Sławomir Mentzen, o tyle Radosław, przepraszam, znowu się pomyliłem, Rafał Trzaskowski.
PiS wolałby chyba rywalizować z Radosławem
Sikorskim, nie? Nie, znaczy oczywiście, bo o tyle można powiedzieć, że oni są bardzo do siebie podobni. Tylko
kto?
Z tym, że...
Kto oni?
No,
Karol Nawrocki,
Rafał
Sikorski.
Z Radosławem.
Są
w jednej partii. Są w jednej partii i bardzo tak...
Ale to, że ktoś jest w jednej partii, panie pośle, no przecież pan doskonale wie, że pan
to,
też...
To już schodzimy na bok.
Do Dominika Tarczyńskiego.
Tu już schodzimy na bok. Natomiast o co w istocie chodzi? Bo spytał pan redaktor o sondaże. Ja stawiam taką tezę, która jest bardzo wyraźna, jasna, że o ile Karol Nawrocki może czerpać z tego poparcia Sławomira Mentzena, o tyle Rafał Trzaskowski nie ma z czyjego poparcia czerpać.
Tylko, że do tej pory było,
nie ma z czyjego poparcia czerpać.
Konfederacji się dzielił, to znaczy przy poprzednich wyborach i część oddawała głosy na kandydatów.
Bo Rafał Trzaskowski nie może liczyć na dobry wynik Szymona Hołowni. No nie może, bo słaby jest w sondażach. Nie może liczyć na dobry wynik pani Biejat, bo jest słaby.
Tak naprawdę jest trzech silnych kandydatów.
Nie ma z czego czerpać. Nie ma z czego czerpać.
Panie ministrze, ale
to jest optymistyczne. Dla Polski jest to optymistyczne, bo prezydentura Karola Nawrockiego będzie dobra dla Polski.
Ale teraz wyobraźmy sobie sytuację. Wiem, że pan w nią nie wierzy. Nie może pan nawet w nią wierzyć, to jest niedopuszczalne z perspektywy partii, ale wyobraźmy sobie na chwilę taki moment. Sławomir Mentzen wchodzi do drugiej tury. Jakimś cudem mu się to udaje i jest Rafał Trzaskowski kontra Sławomir Mentzen. I Mariusz Błaszczak głosuje na Sławomira Mentzena?
Wie pan, to nie jest kwestia wiary, no to jest kwestia...
Ale teraz pytam się kwestia, o wyobraźni, nie ja o
rozumiem,
wiarę.
Ja rozumiem, ale myślę, że to nie ma sensu, żebyśmy dywagowali...
Ale nie zagłosował pan,
miałby pan dylemat
w ogóle w takiej sytuacji?
Przemada, kiedy ja w Gazecie Wyborczej 3 dni temu przeczytałem artykuł, taki w dziale opinie, że środowiska LGBT popierają Sławomira Mentzena, no to było dla mnie zastanawiające.
Czyli,
widział pan ten artykuł?
Widziałem, ale obawiałby się pan poprzeć Sławomira Mentzena, żeby nie popierać go razem ze środowiskami LGBT.
Nie. Proszę pana, panie redaktorze, nie mają sensu takie dywagacje, no bo są, że tak powiem, od czapy.
Jestem zaskoczony, bo politycy z kampanii Mentzena odpowiadają oczywiście w drugiej turze każdy byle nie Trzaskowski. A PiS nie ma odwagi, żeby powiedzieć w drugiej turze każdy tylko nie Trzaskowski.
No ale Prawo i Sprawiedliwość jest dużą siłą polityczną.
Dużo
większą.
Prawdopodobnie, jeśli będzie kiedyś jakaś koalicja,
proszę zwrócić uwagę jednak na wyniki wyborcze. Nawet te sondaże pokazują pewną sytuację.
Trzecia
są odbiciem. Siła. Są odbiciem tej sytuacji. A więc...
Sondaże mówią, bez Konfederacji nie da się w tej chwili stworzyć rządu, gdyby oczywiście były takie wybory.
Zaczynamy od wyborów prezydenckich. One pokażą sytuację i sądzę, że to jest ważne, że wybory prezydenckie będą referendum w sprawie rządu Donalda Tuska.
I tu kropka. I zmieniamy temat, panie ministrze. ministrze, żeby już pana nie dociskać w sprawie tego Mencena, bo widzę, że nie jest pan w stanie wykrztusić swojego poparcia dla niego. Jest pan w rezerwie, przeszedł pan szkolenia, takie wojskowe, jak teraz się proponuje, ale prowadził je także PiS, bo to nie jest nowy pomysł.
Proszę pana, to ja te szkolenia rozpocząłem.
Ja, ale czy pan
to
je
ja
przeszedł?
Szkolenia rozpocząłem.
To wiem, ale czy pan je przeszedł?
Ale też mało kto wie, że w zasadzie to, co proponują teraz, to wygląda na to, że oni proponują kontynuację szkoleń, które ja rozpocząłem po wejściu w życie ustawy o obronie ojczyzny. A więc trenuj jak żołnierz, trenuj z wojskiem.
Panie ministrze, ale ja to panu oddaję. Proszę nie polemizować.
Nie przeszedłem takiego szkolenia, chociaż wielokrotnie byłem na tych szkoleniach, w sensie takim, że przyjechałem, żeby zobaczyć, jak to się odbywa.
A jakby pan przekonał takich ludzi, ja rozumiem, że to w tej chwili jest oczywiście rola rządu. Wyście przekonywali, jak wyście rządzili. Ale jakby pan przekonał takiego człowieka jak ja, 50-latka z niezłą pracą, fajną rodziną, żeby na 3 tygodnie, no 2 tygodnie, 16 dni poszedł i się przeszkolił.
Z całym szacunkiem, panie redaktorze, to by było bez sensu, gdyby pan szedł na takie szkolenie. To by było bez sensu. Te szkolenia były przygotowane dla młodych ludzi. Chodziło o to, żeby
do
młodych ludzi
życia można
zachęcić. No już z całym szacunkiem.
Nie mam jeszcze 60.
Jestem mniej więcej w wieku
jesteśmy
pod,
w bardzo
pana
podobnym wieku,
redaktora.
Czyli
więc
to nie jest dla nas. No to jak tych młodszych zachęcić?
Oczywiście, że nie.
Jakie benefity by pan dał?
Dałbym, zresztą mówił o tym Karol Nawrocki. To muszą być benefity związane z gotowością. To musi być gratyfikacja finansowa. Muszą być pieniądze dla pracodawcy. Dla pracodawcy.
Czyli pracodawca musi
dostać? Tak, żeby pracodawca z chęcią umożliwił swojemu pracownikowi odbycie takiego szkolenia. Wtedy to będzie poważne.
To jest pracodawca, a dla niego na przykład zwolnienia z PIT-u?
Można się nad tym zastanowić. Ja bym tylko z tym, że proszę zwrócić uwagę na to, z czym mamy do czynienia. Te szkolenia są uzupełnieniem. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby Wojsko Polskie było liczne. Chodzi o to, żeby było uzbrojone w nowoczesną broń. Wie pan, panie redaktorze...
Przywrócić jakąś formę poboru, może częściowego?
Ale chwileczkę. Jakby pan mi umożliwił odpowiedź. O co chodzi? Właśnie o tą liczebność i o siłę polskiego wojska. Wie pan, panie redaktorze, mnie ścigają teraz za odtajnienie archiwalnych dokumentów na temat obrony na Wiśle.
Za chwilę
ale
będzie...
Tak, ale ja stawiam taką tezę, że te 95 tysięcy żołnierzy polskiego wojska w 2015 roku uzbrojonych w stary sprzęt nie było w stanie nawet tej linii Wisły utrzymać. Ale od tego czasu dużo zmieniło się na lepsze, bo mamy ponad 200 tysięcy żołnierzy i mamy nowoczesną broń amerykańską, mamy broń koreańską. Teraz
mamy
poprzez tą rezolucję Unii Europejskiej,
o której pana przeciwnicy
chcą nam
mówią,
uniemożliwić.
Nie mamy amunicji.
Nie, mamy amunicję. Chcą
mamy
nam
do niej amunicji.
Tak, chcą nam uniemożliwić.
Nie mamy.
No dlatego, że oni hejtują, przecież nic innego
hejt,
nie
to
potrafią.
Kłamstwo.
Tak, to jest hejt. Chodzi o to, że ta rezolucja w Parlamencie Europejskim zamyka nam drogę do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą Południową. Jeszcze jedna rzecz. Liczebność wojska.
Zwiększyła się, jesteśmy jedną
tak,
z najliczniejszych
ale stanęliśmy. Stanęliśmy w tym procesie. On został zahamowany. To jest tylko PR, to jest wydmuszka. Tymi ćwiczeniami chcą przykryć zahamowanie procesu rekrutacji do Wojska Polskiego.
Ma być
dlaczego? Dlatego, że panie redaktorze, kiedy złożyłem interpelację z pytaniem, ile chętnych zgłosiło się do służby w Wojsku Polskim w 2024 roku? Odpowiedzi udzielono mi, że ponad 40 tysięcy. A wie pan, ilu z nich zostało żołnierzami zawodowymi? 10 tysięcy.
No może po prostu reszta się nie nadawała.
Nie,
ale
przecież panie redaktorze,
panie
ministrze, nadawała się,
ale
tylko oni nie chcieli przyjąć do polskiego
ja
wojska.
Chcę jeszcze zapytać o broń. Sam pan o tym mówił, generałowie to potwierdzają, że broń amerykańska jest oparczona, tu cudzysłów, kodami. Znaczy my jej nie możemy użyć tak, jak chcemy. No co oznacza, że jej skuteczność może być, nie musi, ale może być ograniczona.
Każda broń jest obarczona kodami, jak powiedział pan redaktor. My mamy możliwość użytkowania tej broni, którą mamy, ale
przeciwko
moim
Rosji?
Celem... Tak, przeciwko każdemu.
Każdemu celowi w Rosji?
Oczywiście. Nie ma, chodzi o zasięg.
A jak nam wyłączył GPS-y?
Mamy broń... GPS mogą zakłócać, różne rzeczy mogą wydarzać, ale chwileczkę jeszcze. Chodzi o to, że celem, który sobie stawiałem, którego następcy nie realizują, jest to, żeby współprodukować tą broń w Polsce. I wtedy
Wtedy u nas będą kody, ale jeszcze wtedy, ich jest
wtedy, wtedy, bo to różnego rodzaju są kody. Jeżeli byśmy współprodukowali, to wtedy mamy kody pierwotne.
No,
mamy dostęp
właśnie,
do kodów pierwotnych. Więc chodzi o to, ale oni zatrzymali ten proces, bo duży zakres tego uzbrojenia... No ale przecież nie podpisali umowy w sprawie pozyskania 500 wyrzutni HIMARS dla polskiego wojska.
Ale to jest, pozyskanie
a
to
mnie
nie
krytykowali, ale trzeba negocjować. Tak szeroki zakres, tak wiele tej broni daje
ale im
nam...
więcej kupimy, tym szybciej będziemy produkować.
Oczywiście,
ale po
że
co
tak.
mieliby nam Oczywiście, dać produkować, tak. skoro my możemy to od nich kupić i tak zarobią, nawet
ale,
więcej.
Ale chodzi o to, że jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o nabycie broni. I jeśli my będziemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, z Koreą Południową w sprawie współprodukcji, to zwiększamy moce produkcyjne. One są w Europie
Panie
ograniczone.
Jeśli oni mówią, że są zszokowani pomysłem, że mogła być to broń atomowa, to produkcja tutaj tych nowoczesnych wyrzutni jest jeszcze bardziej szokująca, bo Rosja jeszcze bardziej zmarszczyłaby brwi, pan, a Amerykanie tego nie lubią.
Wie pan, kiedy w 21 roku pojechałem z panem prezydentem Andrzejem Dudą do Turcji, do Ankary, wtedy podpisywałem umowę w sprawie Bayraktarów, czyli bezzałogowców tureckich. Wtedy też opinia publiczna, ta liberalna, lewicowo-liberalna, była zszokowana. To niemożliwe. Erdogan jak jest... to do Erdoana pojechali? To... Jak to ja umowę
ale
podpisywałem?
Teraz wszyscy są zachwyceni, powinien pan być zadowolony. No przyznano panu rację.
A dwa dni temu co mówili, kiedy Donald Tusk pojechał
ale
do Erdoana?
Cieszy się
co
pan, mówisz? Że przyznano
ale,
pan
ale
raz.
Ja tylko pokazuję, jak, z jaką hipokryzją mamy do czynienia. Trzeba oczywiście robić swoje, bo naszym zadaniem jest wzmacnianie
no to
polskiego wojska.
Dobrze, że robi premier Donald Tusk to samo, co robił
no niestety,
minister Mariusz Błaszczak.
Niestety
ale
nie.
Pytanie jeszcze na
Donald
koniec.
Tusk nie robił tego samego.
Ale teraz robi.
Teraz też tylko mówi. Czekamy na czyny. Deklaracja czyny, słowa czyny.
Ostatnie pytania, panie ministrze.
Tym bardziej, że Donald Tusk mówił o 60 tysiącach kwoty wolnej od podatku.
Zapytać,
czy to... o benzynie, która miała kosztować 5,19.
Ale i tak kosztuje trochę mniej. Dobrze, zawieszenie broni nastąpi.
5,19 kosztuje?
No, 5,19 nie kosztuje.
No
zawieszenie
właśnie,
broni
a obiecał
nastąpi.
Tusk.
No to jest to, że nie, bo na razie wygląda
panie
na to, że kazibista ograł prezydenta.
Rozumiem, że mamy mało czasu. Odpowiedź krótka na takie pytanie no jest w zasadzie niemożliwa.
Ale to niech to pan musimy się średnio długo.
To musimy się, jeżeli byśmy
szybko nastąpi,
poważnie,
czy nie nastąpi.
Jeżeli byśmy poważnie ten temat rozważali, taką sprawę rozważali, to proszę mnie zaprosić po raz kolejny
ale oczywiście z ogromną
do audycji wtedy
widzisz,
porozmawiamy,
ale nie, ale
porozmawiamy
czy
dłużej.
Bo na razie wygląda trochę w ten sposób, że Putin po prostu gra. Nie chce żadnego zawieszenia broni, mówi tak, ale, a po ale następuje długa lista argumentów, które w gruncie rzeczy znaczą nie.
To są negocjacje. Zaczęliśmy naszą audycję od sprawy nuclear sharing. Trzeba negocjować. A jeżeli mówią rządzący, że nie, to już się nic nie
ale
da.
Teraz mówimy o Rosji
no,
i o Stanów Zjednoczonych, a nie o polskich rządzących.
Tak,
ale
pokazuje, że i w jednym, i w drugim przypadku chodzi o negocjacje. Negocjacje powinny się toczyć. Trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać.
Z
trzeba
Putinem? Się, można mu wierzyć?
Znaczy, no, trzeba mieć ograniczone zaufanie. I oczywiście przecież świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił o tym, jak groźne jest imperializm rosyjski, nawet neoimperializm rosyjski. I mówił to 1 września 2009 roku w obecności Putina, Merkel, Tuska. Co robił Tusk wtedy?
W tej sprawie nie ma sporu
w rękach.
Panie ministrze, tak, Lech Kaczyński
mówił, że...
miał w tej sprawie rację. Pytanie, czy Donald Trump ma w tej chwili rację, wierząc Putinowi, a przynajmniej deklarując taką wiarę.
Ja nie sądzę, że to się wszystko rozstrzyga w kwestii wiary. Nie, to są po prostu negocjacje. To są taktyki negocjacyjne. Taktyki negocjacyjne. Ja to tak traktuję, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone.
I tu postawimy kropkę i umówimy się na następną rozmowę. Temat polityki Donalda Trumpa. Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, były minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.